i społeczeństwo, bo to, że wpływają, to już wiemy. 10 minut po 16 jest jeszcze jedna ważna wiadomość. Odwiedzi nas dziś matka redaktorka, redaktor naczelna, współtwórczyni Radia Nowy Świat. W jednej osobie, w osobie Magdy Jeton, rzecz jasna. I was talking to Johnny about the shape I'm in, with the pinhole eyes and the darkness within. But the kid don't lie, he says we know what we know. I'm sick of kicking out my minut po godzinie 16. Czy to będzie rekonstrukcja, rewolucja, czy tylko trzęsienie ziemi, bo zmiany w gabinecie Donalda Tuska są już pewne. Wszyscy o tym mówią najprawdopodobniej jeszcze podczas tego lata. Poznamy te szczegóły zmian, kto za kogo albo kto z kim w jednym gabinecie, bo zapowiadane są także redukcje, jeśli chodzi o ministerstwa, łączenie ministerstw po przegranych wyborach prezydenckich oraz głosowaniu nad wotum zaufania. Koalicyjne rozmowy na ten temat nabrały tempa. Podobno ministerstw może być mniej, nawet o połowę. Może być także super ministerstwo, może być jeszcze nowe stanowisko wicepremiera. Na kogo padnie, kto stanowisko straci, kto będzie musiał się podzielić i z kim gabinetem, czy tych gabinetów będzie mniej, o to wszystko teraz już zapytamy Klaudiusza Slezaka, z którym łączymy się w popołudniowym programie. Dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. To bardzo dużo pytań.
Rzeczywiście, ale i spory projekt, właściwie spory zmiany projekt, w rządzie, to trochę tak jakby tworzenie nowego.
Tak jakby... Dodajmy jedną rzecz w tym wszystkim, bo zdecydowanie łatwiej by nam się było poruszać w sytuacji, w której pan premier Tusk chciałby w tej szufladzie zwanej rządem poprzestawiać. A wszystko wskazuje na to, że on tę szufladę chce wyjąć, wywrócić do góry dnem i dopiero powkładać od nowa, ale tylko różne elementy, które w tej szufladzie były.
Tak.
Co wydaje się, odpowiadając na twoje pierwsze pytanie, jednak rewolucją. Przynajmniej jeżeli o zapowiedzi chodzi. Aha, bo gdyby to była taka prosta, krótka rekonstrukcja, ktoś za kogoś, gdzieś to jakieś połączymy, coś szyjemy, coś trochę przyfastrygujemy, zmienimy pieczątki i już, to byłoby nam trochę łatwiej opowiadać. A tu się okazuje, że Donald Tusk tak przynajmniej zapowiada.
Tak.
To też podkreślam, że wszystko na razie wiemy o w zapowiedziach. Szykuje jakiś duży projekt zmian w rządzie. Wczoraj, bo też dodajmy, że projekt nie narodził się w ostatnich kilku godzinach,
nie.
Tylko jednak przed wyborami jeszcze prezydenckimi już.
Oczywiście.
Premier zapowiedział, pamiętamy, że taki projekt jak rekonstrukcja rządu będzie się odbywał. Wczoraj premier Tusk mówił o tym tak.
Ja mam tutaj pełne porozumienie z marszałkiem Hołownią i premierem Kosiniakiem-Kamyszem, marszałkiem Czarzastym, że jest z ich strony zgoda, że ja po tym, jak ja zaproponuję nową konstrukcję rządu, na przykład będzie mniej resortów, to żebyśmy dopiero wtedy zastanawiali się, co wymaga renegocjacji. Ale bardzo bym chciał, żeby te rozmowy o przyszłym rządzie, no bo to będzie jednak inny trochę rząd, żeby były nacechowane też wzajemnym zaufaniem i lojalnością. Żeby nikt nie myślał, że ktoś kogoś chce ograć, albo wiecie, no, tylko żeby to było naprawdę najlepsze z możliwych takich konstrukcji. I no, siedzę od wielu dni nad tym, żeby ten model był możliwie nowoczesny i tańszy, znaczy w tym sensie tańszy, że na pewno nie musi to być 117 osób, tak jak jest w tej chwili, jeśli liczymy ministrów, wice i podsekretarzy stanu, na pewno będzie tego wyraźnie mniej.
No właśnie, jak to wszystko zrobić, żeby to było mniej osób, a wydajność jeszcze większa. 117, chociaż niektórzy liczą, że ponad 120 nawet, łącznie z różnymi pełnomocnikami. Faktycznie duży rząd, jeden z największych, jeżeli nie największy w trzeciej RP w ogóle, więc tak, duży ten rząd się zrobił. Premier ma go zamiar ograniczyć, tylko pytanie jak? Bo tutaj konstrukcji też możemy sobie trochę różnych wyobrazić. Przede wszystkim, jaki jest cel? To może od tego zacznijmy. Cel jest właśnie taki, żeby było sprawniej. Żeby już nie było takich zarzutów, że ustawy gdzieś tam utknęły na poziomie resortowym, że gdzieś ministrowie coś próbowali, potem wysyłali do Rządowego Centrum Legislacji, do nie wiadomo gdzie. Teraz ma być szybciej i sprawniej. Tak przynajmniej tłumaczył to wicepremier Gawkowski.
Nie namówicie mnie, że będę mówił, które resorty powinny zniknąć, a które powinny przetrwać. To jest już domena prezesa Rady Ministrów i to premier decyduje, komu zaproponuje. To, co wiemy na pewno, w lipcu, czyli już niedługo, odbędą się rozmowy z poszczególnymi ministrami, którzy indywidualnie od premiera będą dowiadywali się, jak ma wyglądać rekonstrukcja, co gdzie ma się dziać z ich resortem i jaka też jest konstrukcja na ewentualne zmiany personalne w ich resortach. To dobra strategia, inna niż za czasów PiS-u. Dlaczego? Dlatego, że nie ma najpierw decyzji i ktoś się dowiaduje z telewizji, że został zdymisjonowany, odwołany albo podlega rekonstrukcji, tylko to ma być ustalenie z danym ministrem, z danym resortem strukturalnie, instytucjonalnie, żeby nie pogubić dorobku. Dlaczego? Dlatego, że każda zmiana ministra to nie jest tylko zmiana personalna. Każda zmiana ministra polega na tym, że resort się trochę przestawia na inne tory. Przychodzi ktoś z inną wizją. A są ustawy, tak jak wam powiedziałem, jest ich dziesiątki w każdym resorcie, które już idą. I nie chodzi o to, żebyśmy przez rekonstrukcję zwolnili z ustawami, tylko żebyśmy przyspieszyli. Dlatego rozmowa z tymi, którzy mieliby odchodzić i jak miały być łączone resorty i dobre przejście w rękach nowych, którzy będą nimi zarządzali, żeby nic nie spowolniło.
No więc ma być sprawniej. Tylko pytanie, jak to zrobić, żeby sprawniej było? Jak mają być skonstruowane w ogóle te resorty? Z pewną wizją wyszedł tutaj marszałek Szymon Hołownia. Przykład. Sam się marszałek zawahał. Czy ten przykład jest dobry?
To ten fragment, który już prezentowaliśmy, zapowiadając twoją wizytę. No tak, rzeczywiście, czerpanie inspiracji z tamtego kierunku jest zawsze ryzykowne w polskiej polityce.
Zwłaszcza w kontekście, że premierem jest Donald Tusk, prawda?
Tak.
No więc oczywiście to nie jedyne państwo, gdzie tak to jest skonstruowane, ale tamte koalicje CDU,
kłania
CSU
się,
i tak dalej.
Przepraszam, wchodzę w słowo, kłania się brak rzecznika rządu. Rzecznik pewnie inaczej by to ubrał w słowa.
No może by się na ten przykład nie powołał.
O właśnie.
Chociaż oczywiście ze względów, że tak powiem, politologicznych nie ma to oczywiście żadnego znaczenia, gdzie tak to jest skonstruowane.
Ale wizerunkowe kwestie PR-owo rzecznikowskie
znaczenie ma zdecydowanie,
mają.
Czy gdzieś to działa, czy nie działa. trochę inaczej oczywiście to mają skonstruowane w Niemczech, bo o tym kraju mówimy, gdyby ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości. Trochę inną mają też tam historię polityczną z różnych względów, które znamy. Nie wracajmy już do tej historii. Wszyscy sobie mogą na te pytania różne odpowiedzi, dlaczego u nich tak to wygląda, a nie inaczej. Natomiast jeżeli chodzi o samą konstrukcję rządu, to faktycznie oni mają te tak zwane silosy. Co to jest, to nie będę tu marszałkowi odbierał przyjemności opowiedzenia o tym.
My też musimy się zdecydować na koncepcję. Jest ta koncepcja niemiecka, silosowa. Ja uważam, że ona ma sens. Przepraszam, niemiecka mówię. Nie wiem, czy można w dzisiejszych czasach, przy tych wszystkich wzmożeniach. Nie można. Dziękuję bardzo. Która mówi, dana partia bierze resort i za niego odpowiada głową od początku do końca. A więc partia ma resort, ministrów, wiceministrów, układa to jak chce i potem rozliczana jest zero-jedynkowo z tego, czy cele zostały w tym obszarze dowiezione, czy nie zostały dowiezione. Ale są w naszym gronie również tacy, którzy chcieli mieć wiceministrów wszędzie po to, że wtedy uważają, że będą w stanie bardziej skutecznie działać. Ten model, który teraz mamy. Ja nie wiem, czy on jest najbardziej efektywny. Ja jestem zwolennikiem tego pierwszego rozwiązania i dyskusja na ten temat też już się w naszym gronie zaczęła, bo to będzie ważne, jak to poukładamy.
Czyli jakie resorty dla Polski w 2050?
Wszystkie. To jest nasza pozycja wyjściowa, a później się już zobaczy. No będziemy schodzić bardzo powoli z naszego ideału, czyli wszystkie resorty dla Polski 2050 jestem w stanie zrezygnować z jednego, może dwóch, ale i to po twardych negocjacjach.
Ponieważ nie wszyscy czytają te żarty pana marszałka, to dodam, że to na końcu to był żart oczywiście. Ze strony pana marszałka nie wiadomo, czy w ogóle tak to będzie poukładane i jak będzie poukładane. Dopytywałem pana marszałka o to, więc w zależności od, od tego, jaka będzie konstrukcja, tak będą walczyć o swoich wiceministrów. Dzisiaj jest to faktycznie tak skonstruowane, że właściwie w każdym resorcie każdy z koalicjantów ma jakiegoś wiceministra. Dlatego też to się rozrosło tak bardzo. No bo jak musisz poukładać, żeby w każdym resorcie ta układanka kolorów była na odpowiednim, jakby to powiedzieć, no, miało odpowiedni schemat. Raz to jest oczywiście u góry żółty, raz zielony, raz czerwony, raz pomarańczowy, a potem na dole różne inne kolory. No to robi się z tego oczywiście cała wielka struktura. Tu byłoby być może prościej, gdyby za dany resort odpowiadała dana partia. Ma to też swoje z punktu widzenia politycznego.
Czyli jedna partia, partia jeden resort, tak? Nie, że minister z jednego, wiceminister z drugiego.
Nie, jedna partia, jeden resort. Na tym właśnie to polega to silosowe,
tak, tak, tak.
Silosowe podejście, tak? Czyli no, załóżmy, że jest Ministerstwo Klimatu, bo ono akurat przy marszałku Hołowni, gdzie ministrem jest Paulina Henning-Kloska i tam nie ma już wiceministrów z innych partii. Są tylko ministrowie i czy wiceministrowie, których tam wysyła Polska 2050. I oni za to odpowiadają, ale też odpowiadają za wszystko, co się tam dzieje, czyli nie może, a to ten wiceminister, to coś tam, tylko odpowiadają, biorą całą odpowiedzialność. Ma to z punktu widzenia też politycznego swoje wady oczywiście, no bo jak nie masz swoich ludzi w takim resorcie, to nie do końca wiesz, co się tam dzieje. No i wtedy, jeżeli chcesz odpowiadać twarzą za całość działań tego rządu, no to nie bardzo chcesz, bo wtedy mówisz, a przepraszam, to nie ja, to trzeba iść do Polski 2050, ale to znowu rodzi no, porę do takich animozji między także partiami tworzącymi koalicję. No i tu jest właśnie niebezpieczeństwo, czy faktycznie premier na takie rozwiązanie się zdecyduje, to po pierwsze, a po drugie, premier musiałby mieć bardzo duże zaufanie do koalicjantów i do ministrów, których tam do tych resortów wysyła, wiedząc, dobra, ja ci to oddaję taki resort, ja ci ufam, ale też musi to działać w dwie strony. Grzegorz Schetyna, od lat w polityce człowiek, więc coś na ten temat wie. Pomysł niezły, ale...
Diabeł tkwi w szczegółach, to znaczy to muszą być politycy, urzędnicy, ludzie wskazani, eksperci, którzy są akceptowani przez wszystkich, tak? Przez premiera i przez tych wszystkich, którzy tworzą koalicję. Bardzo nowatorskie i bardzo przyszłościowe, ale musimy mieć gwarancję, że kierownicę, którą trzyma premier w ręku, że ona rzeczywiście prowadzi cały pojazd, że te ministerstwa potrafią funkcjonować z kancelarią premiera, więc jest pytanie, jak zbudować łączniki między kancelarią premiera, czyli między tą głową rządu, a poszczególnymi ministrami. Temat do rozmowy.
PiS-owi się udało, tak? Na przykład minister Ziobro miał, że tak powiem, pełną władzę w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Ale to w jednym ministerstwie. PiS nie zna się na koalicjantach i nie lubi koalicjantów i nie umie w koalicji funkcjonować, bo niszczy koalicjanta, a my traktujemy koalicjantów podmiotowo, więc to wymaga sporej pracy, ale temat jest ciekawy.
No i zatrzymajmy się na chwilę przy tym przykładzie, próbując zbudować rząd w taki sposób, jak proponuje marszałek Hołownia, czyli ten silosowy. Z jednej strony, co o czym wspomnieliśmy, ma to zalety. No bo można zmniejszyć liczbę wiceministrów, może nawet będą szybko podejmowane decyzje kierunkowo, no bo jedna partia ma jakąś wizję i ją w tym danym resorcie realizuje. Ale właśnie mieliśmy taki przykład. W poprzednich rządach, czyli rządach Zjednoczonej Prawicy, to było Ministerstwo Sprawiedliwości. Co prawda w innych resortach właściwie było to wymiksowane. Trochę tych ludzi z Solidarnej, potem Suwerennej Polski byli też w resortach, albo tam, gdzie oni byli ministrami, tam byli wysyłani ludzie z PiS-u. Natomiast Ministerstwo Sprawiedliwości było takim typowo resortem, w którym no, był cały przejęty przez Zbigniewa Ziobrę i jego ludzi. I człowiek, który nie jest z frakcji Zbigniewa Ziobry, Krzysztof Sztucki, który zresztą prokurator się mocno tej postaci przygląda ze względu na rzekomo fikcyjne zatrudnienie ludzi w pracy w Rządowym Centrum Legislacji, a to jest ten zawodnik, a faktycznie mieli pracować na rzecz jego kampanii. Zobaczymy, co w tej sprawie powie sąd. No więc Krzysztof Szczucki, patrząc na to, co się działo w Ministerstwie Sprawiedliwości, raczej krytycznie podchodzi do takiej budowy, bo okazuje się, że to wcale nie wpływało na to, że rząd działał sprawniej, albo to ministerstwo działało sprawniej, a jedynie tworzyło się takie księstwo danego ministra, które niekoniecznie chciało współpracować razem z innymi członkami rządu.
Takim trzonem, ideą suwerennej Polski, wtedy Solidarnej, to były właśnie sprawy związane ze sprawiedliwością. Tak się krował też Zbigniew Ziobro, przecież wychodził właśnie z Ministerstwa Sprawiedliwości jeszcze u świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. I dlatego to było dla nich tak ważne. Ale bym powiedział, panie redaktorze, że szybciej nie zawsze znaczy lepiej. Znaczy, tu trzeba znaleźć złoty środek. Ja akurat uważam, że gdyby wtedy tam w kierownictwie Ministerstwa Sprawiedliwości był ktoś z Prawa i Sprawiedliwości, to byłoby lepiej. Można by było pewne rzeczy wewnętrznie na wcześniejszym etapie dyskutować niż dopiero na etapach rządowych, a to nie musiałoby oznaczać opóźnienia. Więc jeżeli dzisiaj rząd się tłumaczy tym, że nie jest w stanie pewnych rzeczy wypracować, bo są wiceministrowie z różnych partii koalicyjnych, to jest absolutna bzdura, po prostu brakuje woli. Premier jest tym człowiekiem, który powinien umieć wymagać i rozliczać. Donald Tusk na takiego się kreuje, tylko że nie widać rezultatów. No i jakiekolwiek rekonstrukcje tutaj tego nie zmienią, no bo albo jest wola uchwalać ustawę, albo jej nie ma. Na razie ja tej woli nie widzę.
No więc zobaczymy, na jaki sposób organizacji samego rządu, już pomijając oczywiście decyzje kadrowe, zdecyduje się premier. W lipcu mamy tego wszystkiego się dowiedzieć. W lipcu ministrowie wzywani do kancelarii albo zostają, albo mówiąc brzydko, wylatują z rządu. Jeszcze jedna ciekawostka, no bo pomyślisz sobie, o, partie przejmują, to pewnie trochę wszyscy zacierają ręce. Przy okazji rekonstrukcji oczywiście pojawiają się konflikty. Nie ma
oczywiście.
O, to na przykład w ramach jednej partii, wspomnianej już przeze mnie Polski 2050 i wspomnianego przeze mnie resortu klimatu i środowiska, poseł Romowicz, to jest poseł właśnie z Polski 2050, pochodzący z Bieszczad, poseł, który bardzo mocno zaczął krytykować swoją partyjną koleżankę, czyli Paulinę Hennig-Kloskę. Rzecz dotyczy wycinania lasów. Poseł Romowicz twierdzi, że Paulina Hennig-Kloska kieruje się tylko i wyłącznie ideologią, a nie myśli o ludziach. To skrót z jego wpisów i wypowiedzi na temat pani ministry. Pojawiła się też sugestia, że pan, być może poseł Romowicz, chce zostać ministrem klimatu i środowiska w takim razie i już się do tego przymierza. A raczej nim nie zostanie, sądząc z tej wypowiedzi marszałka Hołowni.
Nie wiem, czy pan poseł ma takie ambicje, ale jedno mogę panu powiedzieć, pan poseł nie zostanie ministrem klimatu. Nie planuję takiej rekomendacji, jeżeli chodzi o pana posła Romowicza, ani na żadne stanowisko wiceministerialne, ani ministerialne. Rzeczywiście w okręgu, z którego pan poseł Romowicz jest posłem, te zmiany, które też wprowadza nasz rząd, koalicja 15 października, są w szczególny sposób dotkliwy odczuwane ze względu na to, że jest tam bardzo duża społeczność osób, które żyją z usług leśnych i wszelkie zmiany w funkcjonowaniu systemu leśnego w Polsce na nich się odbijają. Ja wielokrotnie w rozmowach z posłem Romowiczem, przede wszystkim z panią minister Henik-Kloską, przede wszystkim z ministrem Dorożałą, zwracałem uwagę, jak to jest sensytywny problem, jak bardzo trzeba uważać, żeby chronić przyrodę w taki sposób, żeby nie niszczyć ludziom życia. Bo my naprawdę możemy dzisiaj zadbać i o jedno, i o drugie. Możemy tak chronić przyrodę, żeby chronić też ludzi. Natomiast nie dopuszczę do sytuacji, w której poseł mojego ugrupowania w taki sposób i w takiej formule wypowiada się o ministrze z mojego ugrupowania.
Także tutaj rozmowa dyscyplinująca z posłem Romowiczem. Albo się już odbywa, albo ma się odbyć w sprawie tego, żeby własnej pani minister nie krytykować. Także to tylko próbka tego, co przed rekonstrukcją będzie się działo i jak różni politycy będą się nawzajem podgryzali.
Nikt nie lubi, tu nie chodzi o podgryzanie nawet, ale nikt nie lubi, jeśli kogoś z jego drużyny się krytykuje, prawda? Na przykład przychodzi jakiś trener i krytykuje zawodników.
Tylko pytanie, kto właśnie potem...
Kto jest twardszy? Musi odejść.
No właśnie. Kto jest twardszy w tym całym sytuacji? Kto dłużej wytrzymuje ciśnienie?
Tak.
Tu piłka okazuje się być piłka kopana, podobno do polityki.
Ona może być czasem lekarską, to znaczy wydaje ci się, że może się kopnąć, a potem kłopoty.
Zdaje się, że trener Probierz właśnie się o taką piłkę
potknął.
Ale tak. Ja się na piłce nie znam, więc w tej sprawie się nie będę wypowiadał.
A do metalu?
Tak, stare żarty jednak widzisz. Cały czas
nie rdzewieją, no tak.
Na koniec jeszcze jedna rzecz, bo wczoraj zakończyliśmy. Pytałeś mnie, jak to jest z tą Strażą Marszałkowską?
Tak, zaniepokojeni słuchacze pytali i ja w ich imieniu, tak. Czy Straż Marszałkowska może powstrzymać?
Straż Marszałkowska może. I jak rozmawialiśmy, a było to po 16:30, czyli mniej więcej 24 godziny temu, to Straż Marszałkowska nie mogła posła zatrzymać. Natomiast dosłownie kilka minut...
Czy zatrzymać, później, bo... czy, przepraszam, uniemożliwić mu czynienie zniszczeń?
Zatrzymać w jego zniszczeniu.
Dobrze.
Tak, bo słowo zatrzymanie może kojarzyć się...
Z pozbawieniem wolności.
Z pozbawieniem wolności, tak. Bardzo dobrze, że na to zwróciłeś uwagę. Więc nie mogła go...
Powstrzymać.
Powstrzymać. O, to jest lepsze słowo niż zatrzymać. Powstrzymać.
Mogła tylko apelować. Strażnicy mogli apelować
do momentu, w którym nie robi komuś innemu krzywdy.
Właśnie.
Tak, jeżeli niszczy mienie, to Straż Marszałkowska. Mówimy o posłach, którzy mają immunitet. Także dotyczy to posłów do Parlamentu Europejskiego. 24 godziny temu, jak rozmawialiśmy, to ten stan jeszcze był. Ale dosłownie kilka minut później pytałem o to marszałka Hołownię i wtedy też sytuacja się zmieniła.
Nie zamierzam pozwolić na to, żeby to się jeszcze kiedykolwiek na terenie Sejmu powtórzyło. Dzisiaj interweniowała wobec pana posła Brauna, europosła Brauna, Straż Marszałkowska. Straż Marszałkowska do tej pory miała bardzo jasne instrukcje, że może używać siły fizycznej wobec osób objętych immunitetem w sytuacji, w której zagrożone jest czyjeś życie lub zdrowie. Ja wydałem przed chwilą komendantowi Sadoniowi instrukcję, że od tej pory Straż Marszałkowska ma reagować również przy użyciu siły fizycznej wobec osób objętych immunitetem w sytuacji nie tylko zagrożenia zdrowia lub życia, ale również w sytuacji, w której taka osoba będzie niszczyć mienie na terenie, który pozostaje w zarządzie Kancelarii Sejmu.
Przepisy się już od wczoraj właściwie zmieniły. Strażnicy zostali poinstruowani. Marszałek co prawda jeszcze tego zarządzenia nie podpisał, bo jest z wizytą zagraniczną. Podpisze, ale jak się dowiaduje dzisiaj przepisy już obowiązują, więc strażnicy zostali przeszkoleni z tego, że teraz będą tak właśnie postępowali. Dodatkowo Grzegorz Braun dostał zakaz.
A właśnie, miałem o to zapytać. Sejmu.
I wszystkich budynków należących do, czy zarządzie Kancelarii Sejmu do końca kadencji ten zakaz jest wprowadzony. Oczywiście, jeżeli zmieni się marszałek i przyjdzie nowy marszałek, to ten zakaz może mocą marszałka uchylić. Mhm. Więc zobaczymy. Szymon Hołownia zapowiedział, że na pewno dopóki on jest marszałkiem, to noga Grzegorza Brauna na terenie Sejmu nie postanie.
Jeszcze jeden z naszych patronów w żartobliwym tonie. No, chyba udzieliły się te nastroje przez pana marszałka wypowiedziane, żartobliwe. Rząd zapytał obywateli, co im doskwiera. Oni odpowiedzieli, komunikacja. No to damy wam rzecznika rządu, a obywatele odpowiedzieli, nie, nie, chodzi o pociągi, autobusy, nowe połączenia tramwajowe. To w grupie patronek i patronów państwo sobie czasem żartują, a czasem na poważnie o tym, o czym Klaudiusz Sylezak opowiada. Chciałbym jeszcze, żebyś został ze mną przez moment, bo po pierwsze pan Maciek napisał, że jeśli chodzi o rząd, niezależnie od tego, jaki będzie miał kształt, to wiemy, w czyich rękach jest kierownica, tylko kto ciągle trzyma ten ręczny zaciągnięty. Ten wątek zaciągniętego ręcznego i wrzucania wyższego biegu pojawił się ostatnio, zdaje się, w polityce, prawda?
Tak,
zapowiedzi premiera, szósty bieg.
Wicepremier Kosiniak-Kamysz.
Tak, tak. I opozycja o ręcznym hamulcu zaciągniętym też wspominała. Natomiast chciałbym, żebyś jako ekspert w pewnej dziedzinie pozostał jeszcze z nami na moment, bo mówiliśmy w serwisie informacyjnym, informując o tym, co wydarzy się w 21 czerwca w Pucku. Wspominaliśmy, że się tam pojawimy. Ja mówiłem, że regaty regatami, będziemy na brzegu, że stopy wody pod kilem. No i zatelefonował słuchacz.
Dawno, dawno temu zdałem na szkołę morską. Płynęliśmy w pierwszy rejs, tak zwaną kandydatkę. Chłopcy byli z całej Polski i jeden z kolegów był ze Śląska, miał ciocię gdzieś tam na Śląsku. Przysłała mu przed rejsem pocztówkę. No i na tej pocztówce było napisane pozdrowienia, gratulacje z okazji zdania na szkołę morską i tradycyjnej stopy wody pod kilofem.
A że ty jesteś znanym ekspertem od kilofów, to chciałem cię zapytać, bo ja sobie tego nie wyobrażam. Jak to żeglarsko połączyć stopę wody, kilof?
Kilof.
Jeden,
co za różnica?
Jeden wilk morski? Chciałem powiedzieć pies. Jeden wilk morski, tak? No dobrze, bo mi się bardziej kilof z kotwicą kojarzy jednak rzeczywiście. Ja już zacząłem ćwiczyć wgryzanie się w muliste dno. Państwo podpowiadają, że ja to w charakterze kotwicy.
Przepraszam, no jeżeli ktoś wyłączy kil, to jest co?
Kilemol.
Kill off.
A, o Jezu. Ale by dzisiaj państwu zasuszyliśmy... Eter radiowy. Będą musieli państwo polewać wiadrem. A swoją drogą słuchacz, a właśnie a propos, napisał, że pan redaktor napisał, powiedział, że stopy wody pod kilem, a ja tylko przypominam, że Metallica skończyła się na kilemol. Właśnie, to pan sobie słał. No to sobie pożartowaliśmy. Od żartów zardzewiałych po suchary, że hej, jutro Klaudiusz o poranku się z państwem przywita. Po godzinie 9:00 proszę go wypatrywać.
Żeby wszystkiego jeszcze nie mylić z kilwaterem.
Nie, o tak, o. Oczywiście.
To już
bo żeby kilwater przynieść.
Ten kilwater czy ta kilwater?
Ten.
Chyba ta kilwater. Nie?
Ten. Zdaje się, że ten, ale moje doświadczenie żeglarskie nie jest a tak długie i szerokie. Ja wiem, że czasem młodych żeglarzy się wysyła z wiadrem w porcie po kilwater i oni przynoszą. Ale to już jest zupełnie inna historia.
No, to już całkiem lepiej, żeby chodzi po kilwater niż po halbę.
Tak, chyba że jeszcze z wiadrem po fazę, ale to też nie tam. Klaudiuszu, dziękujemy ci bardzo. Jutro przybywaj do nas. Będziemy wypatrywać cię o poranku żagli twych na horyzoncie. Dziś już musimy zwolnić miejsce przy Kei, bo za chwilę przycumuje matka redaktorka.
Tak.
A wcześniej prognoza pogody.
Już od razu chciałbym nucić szanty.
Gdzie ta Keja? Do usłyszenia, dziękuję.
Dziękuję.
zaglądam do najnowszej prognozy, w której czytam, że większa część Polski jest już pod wpływem południowej części wyżu, który nazywa się Ksara. Wyż przybywa do nas znad Skandynawii. Z krajem tego wyżu napływają z północnego zachodu chłodniejsze masy powietrza polarno-morskiego. Jedynie północno-wschodnia część naszego kraju pozostaje na skraju układu niżowego znad Białorusi, który będzie się przemieszczał nad Rosję. No to termometry. Szybki przegląd najnowszych danych z państwa termometrów. W Elblągu najmniej, prawie 12 stopni, a najcieplej teraz w Opolu i Słubicach prawie 22. Pan Bartłomiej napisał, że ciepło powraca. No tak, w prognozach pogody już widzimy to, co wydarzy się w sobotę i w niedzielę, nawet do 30 stopni, ale na razie nocą niewiele chmur, tylko na Suwalszczyźnie możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Nocą najchłodniej będzie w Kotlinach Karpackich do 2, a przy gruncie to nawet od minus 1 stopnia. Poza tym od 5 na północy do 7 stopni w centrum, 11 stopni na południu, to najcieplej. Oczywiście wiatr słaby i umiarkowany. W Bieszczadach powieje w porywach do 70 km na godzinę, a w Tatrach to nawet do 60. 224, 280, 280. W popołudniowym programie już za chwilę Magda Jeton, a na razie Little Sims. We don't care for what they say, that's my superpower. We don't care for what they say. Bet you never seen a young black woman so fly. Sim Simmons arrived, got the heart of a lion, my Nigerian pride. Everybody scatter, scatter, they say that the task force is waiting for me outside. Yo, is you really down for the ride? If I get cuffed, now I dedicate my life. Gunfire, ra-ta-ta-ta, if it gets to kicking off, will you go there, ma? Will you go there, my side? Give me stainless gold, think it's the time to finally take my throne. Forget that lane true, I made my own. I got the power in me, not afraid no more. Is the world gonna keep up? Clear to see they can't do what she does. Come on, follow the lead. Now the truth we're giving to you for your speaker. Tak, to jest superpower. A jaką państwo mają supermoc? Mogą państwo głosować na Little Sims też. W zestawie na 168. Tip Top listę na stronie nowyświat.online i w aplikacji można także. Pan Maciej podpowiada w sprawie stopy wody pod kilem i kilofa. Brak stopy wody pod kilem na pewno jest mniej bolesny niż cały kilof na stopie. Panie Macieju, będziemy o tym pamiętać, odwiedzając nadmorskie plaże w tym roku. Magda Jeton, redaktor naczelna Radia Nowy Świat. Magdka, redaktorka, dobry wieczór, dzień dobry.
Dzień dobry. Państwu dzień dobry, Michale.
Tak pomyślałem, że rzeczywiście idąc dalej tropem tych porównań nadmorskich, jak fala przypływu regularnie pojawiająca się i odświeżająca Państwu plażę pamięci.
Tak, ja nie mogę powtarzać tego samego żartu, bo po prostu nie wypada odgrzewać, ale rano powiedziałam pewną anegdotę, z której puenta jest taka, że trzeba ludziom przypominać. I to nie jest ani obraźliwe, ani jakieś trudne, ani może natrętne, bo znam ludzi, którzy ciągle to powtarzają. Trzeba mi przypominać. Mhm. I nawet piszą niektórzy państwo, że dobrze, niech pani przychodzi, bo ludziom trzeba przypominać.
I nawet nie musimy
więc
mówić...
Więc nawet pomyślałam, że ja taki dżingiel nagram. Trzeba ludziom przypominać.
Przepraszam, i nawet nie musimy mówić o czym, a ludzie będą pamiętać?
To... Myślę, że to jest moje przyjścia takie częste i natrętne. One już zakodowały się w głowach, że jak się słychać mój głos, to wiadomo o co chodzi. W tej chwili brakuje nam 2,5 tysiąca do tej kwoty magicznej 777. Mhm. Po moim porannym wystąpieniu
dostałam... Niecałe 2,5 patrzę teraz.
Tak, dostałam parę znowu maili. I na przykład państwo mówią, bo rano powiedziałam o tym, że jest taka propozycja patrona, żeby móc na przykład, żeby słuchacz mógł sobie kupić, zasponsorować pogodę dla swojego miasta. I napisał gdzieś słuchacz, że to nie ma sensu, dlatego że każdy w telefonie ma pogodę dla swojego miejsca, w którym się znajduje. I to jest prawda, ale mnie się wydaje, że w ogóle nie chodzi o to, jaka tam będzie pogoda. I czy my akurat w Warszawie podamy tę pogodę lepiej niż ten ktoś, kto jest tam na miejscu, to jak to z prognozami bywa, miałabym pewne wątpliwości. Natomiast chodzi o to, że pokazuje się takie, pokazywałoby się takie wskazanie sponsorskie, że na przykład sponsorem pogody w Nowej Rudzie jest pan Michał, znawca motoryzacji na przykład.
No to nie ja na pewno, ale to jest coś, co moglibyśmy nazwać personalizacją elementów antenowych, co być może by państwu przypadło do gustu, bo szukamy sposobów na...
To krótkie zdanko, czy pół zdania, to by sobie mógł słuchacz sam wymyślić, czego jest znawcą, albo kogo kocha, albo co lubi i tak dalej. I to mogłoby być nawet zabawne, bo by się mogli słuchacze ścigać w pomysłach.
My możemy też coś podpowiedzieć. Po krótkiej rozmowie ze słuchaczem dojdziemy do wniosku, jak zapowiedzieć albo prognozę pogody, albo inne spersonalizowane elementy.
Bo jeszcze mówiłam o tym i my o to zapytamy jeszcze bardziej oficjalnie w ankiecie, którą przygotowujemy i ona się ukaże zaraz po urodzinach. I w tejże ankiecie będą różne pytania, ale będą też takie pytania, czy dobrym pomysłem jest wprowadzenie właśnie sponsorowanej prognozy pogody, sponsorowanej przez poszczególne osoby fizyczne. Lub żeby można będzie kupić godzinę na antenie, w której można będzie sporządzić swoją playlistę. No, takie zadamy pytania, czy to się będzie państwu podobało.
Bo państwo współtworzą Radio Nowy Świat, wspierając nas na przykład na portalu Patronite lub też czyniąc bezpośrednie wpłaty. Tu właściwie wszystko wokół tego się kręci. Chcielibyśmy, żeby radio kręciło się jak najdłużej.
Tak, bo ja właśnie świetnie też rano podawałam takie przykłady, że proszę sobie wyobrazić sytuację tu naszego pracownika, że ktoś z państwa jest w tej sytuacji, w której ja na przykład tam mówię do kogoś, ty słuchaj, musisz się starać, jesteś w świetnym miejscu, jesteś wspaniały, musisz być jeszcze wspanialszy, musisz robić wszystko doskonale, wspaniale. I kończę zdanie, ale nie licz na żadną podwyżkę. Pamiętaj, że to musisz robić za trochę mniejsze pieniądze, no bo nie stać nas na więcej. No i teraz to jest taki trochę sprzeczny komunikat. Jak do tej pory wszyscy się na to zgadzają, bo kochają to radio. No ale ja się cały czas zastanawiam i boję, czy ten czas może trwać wiecznie. I dlatego, a to jest taka nieduża kwota. I powiem, że jeżeli dojdzie do tego, że te 777 uda nam się utrzymać, to przynajmniej na jakiś czas naprawdę śpimy spokojnie.
Tak, bo to jest ta kwota, która pokrywa wszystkie nasze potrzeby. Podpowiada pan Andrzej, patron z Chełmna, że może więcej mówić o pozytywach. Chyba zainspirowany
polityką informacyjną rządu. Ja już dostałam takich maili bardzo
dużo. Rządu.
Bardzo dużo takich maili, ale i chcę powiedzieć, tu przy okazji odpowiem, bo nie jestem w stanie każdemu odpowiedzieć, że my już to próbowaliśmy. My przecież ciągle się chwalimy, ciągle wyciągamy jakieś rzeczy, ciągle, że to zrobimy, że tamto zrobimy, że mamy wspaniałych ludzi. No... Ale to, tak się okazuje, może to jest przekora ludzka, wcale nie robi i nie powoduje przypływu czy patronów, czy kwoty, miesięcznie.
Trzeba wiele rzeczy czasem tłumaczyć, bo i my tu wewnętrznie, muszę państwu zdradzić, wpadamy czasem na wydaje nam się genialny pomysł, potem siadamy kolegialnie, roztrząsamy ów pomysł, rozbierając go na czynniki pierwsze i okazuje się, że wcale nie jest taki fajny. Pani redaktor właściwie mogłaby już prowadzić kursy z naszego prawa podatkowego.
Tak, jak ja byłam młodsza, ale nie tak dużo młodsza, jakieś 5 lat młodsza niż teraz, to wydawało mi się, miałam różne pomysły i wydawało mi się, że się da je wprowadzić, a kiedy próbowałam pewne pomysły realizować w trójce i prezes mi mówił, że nie, to byłam na niego wściekła, że z jakiej racji utrąca taki wspaniały pomysł. Dzisiaj już to lepiej rozumiem, bo dziś my mamy tu pomysły, czy patron, słuchacz, czy w zespole pojawi się jakiś pomysł, ja idę do kancelarii prawnej, a tam mówią nie, to nie.
No sorry, taki mamy klimat.
Nie, to się nie da. Tu trzeba tak, to nie można. Bo ja mówię, no sponsorować. Jak my możemy sponsorować? Bo słuchacz myśli sobie tak, ja napiszę mail, że ja poproszę taką treść i ja wpłacę za to tyle i tyle pieniędzy jako darowizna. O nie, to nie jest darowizna, bo to jest sprzedaż. A to jest zupełnie inne przepisy podatkowe. Tak. Wszystko jest inne, a my musimy być transparentni.
Tak, przynajmniej musimy, nie to, że próbujemy. Zapytał jeszcze pan Krzysztof, czy jest możliwość opłacenia patronatu blikiem. Panie Krzysztofie, jest. Ja wiem, że jest. Pan Krzysztof z Zakopanego.
Tak,
nasz słuchacz. Jest, tylko zdaje się, że trzeba po prostu zapłacić, jeśli chce pan być patronem, przez pół roku, za cały ten czas. Z góry, od razu.
Prawdę mówiąc, nie wiem, jak to technicznie tak się odbywa, ale wiem, że jest możliwość płacenia blikiem.
Jest, wiem, co mówię. Proszę mi wierzyć, w tej jednej
myślę,
kwestii...
Myślę, że Viola może poinstruować.
Jestem wybitnym ekspertem w tej kwestii akurat.
No, widzisz.
Nie przechwalając się nadmiernie. I na koniec jeszcze tak się złożyło, że ja nie muszę zadawać żadnych pytań, bo słuchacze wyręczają mnie w tej robocie.
A miałeś się przygotować.
A miałem się przygotować. Bardzo dziękuję. Pani Joanno, panie Jarosławie, też bardzo dziękuję, bo napisali jeszcze wiadomość z pytaniem dotyczącym naszego urodzinowego spektaklu Macki Miłości w reżyserii Wojciecha Malajkata. Czy przedstawienie, czy spektakl zostanie utrwalony w wersji wideo, tak aby można było obejrzeć, na przykład pobierając ten link w zamian za jakąś drobną opłatę. Chyba za wcześnie jest jeszcze na
więc
rozmowy na ten temat.
Pięć lat temu bym powiedziała oczywiście, bo przecież my sobie to zarejestrujemy i będziemy mieli
sprzedaż.
Możemy. Ale to nie jest takie proste. Są też jakieś prawa autorskie. No nie jakieś, tylko prawa autorskie.
Tak.
Do różnych rzeczy. I do utworów muzycznych, które tam będą. I aktorzy mogą się nie zgodzić. Mają prawo, tak? Bo mają jakieś kontrakty podpisywane gdzie indziej i mają prawo wystąpić w teatrze, ale nie wolno tego powielać. Znaczy, ja nie wiem, czy tak jest, ale zanim odpowie, jeśli chcę odpowiedzieć wiarygodnie, to ja muszę porozmawiać z naszymi prawnikami, jak to wygląda, z prawnikami teatru, bo przecież my to robimy w kooperacji z Teatrem Współczesnym.
Tak jest.
Będziemy się starali. I na pewno podpowiem taką możliwość, że będzie można jakby zakupić obejrzenie tego za niedużą opłatą. Może się okazać, że to będzie szansa dla bardzo wielu osób, które nie mogą przyjechać do Warszawy, żeby ten spektakl zobaczyć. Będę się starała, żeby tak mogło być, ale no jest tak dużo różnych ograniczeń, z których sobie nie zdawaliśmy sprawy. Ja teraz przechodzę taką właśnie szkołę i dowiaduję się, że właściwie co nie wystąpimy z jakimś pomysłem, to on jest nierealny z powodów formalnych.
Pan Marek bardzo się cieszy z wizyty matki redaktorki. Napisał, niech przychodzi. Lubimy jej słuchać. Dla samego pana Marka pani redaktor musi wpadać częściej. Są jeszcze podpowiedzi. Pani Marzena podpowiada kolejne pytanie do ankiety. A to sobie przejrzymy wszystko w grupie patronek i patronów. Bardzo państwu dziękujemy za komentowanie, aktywny udział w tej rozmowie. To była rozmowa z redaktor naczelną Radia Nowy Świat.
Chwileczkę jeszcze chciałam powiedzieć, że nie powinnam wychodzić, bo od momentu, kiedy zaczęłam mówić, tylko dwóch patronów przybyło. Rano przybyło 40. No to ja przepraszam.
To...
A i 1000 złotych. A teraz niecałe